Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. Witam Państwa bardzo serdecznie na dzisiejszych rozmowach niedokończonych, na ich części pierwszej. I witam naszych gości w liczbie znacznej i bardzo różnorodnych gości z różnych stron świata. Mamy dzisiaj grono naszych gości. Może tak zacznę po kolei tutaj siedzących od mojej strony. Jest pan profesor Munir Farag z Egiptu, członek Papieskiej Akademii Pro Vita i profesor bioetyki Instytutu Wschodniego w Egipcie, w Gizie w Egipcie. Witam ja, panie profesorze. Pan profesor już u nas bywał, a więc to nie jest pierwszy raz. Witamy. Jest obok siedzi pani Urszula Sonia Żelazko, tłumacz pana profesora, której z góry już dziękujemy za wysiłek tłumaczenia. Jest z nami pani profesor, pani Maria Marta Cuneo z Argentyny, która wykłada na Katolickim Uniwersytecie w Argentynie i jest też członkiem Argentyńskiego Towarzystwa Pediatrycznego. Witamy serdecznie. I jest obok pani profesor, ojciec dr Marek Raczkiewicz z Madrytu, dobrze nam znany, wykładowca na Uniwersytecie Świętego Damazego, na Papieskim Uniwersytecie Comillas oraz Instytucie Teologii Moralnej w Madrycie, a dzisiaj w roli tłumacza, pani profesor.
Profesor, serdecznie pozdrawiamy.
Znamy ojca Marka z głosu, dzisiaj zobaczymy i twarz. Jest z nami ojciec profesor, doktor habilitowany Jarosław Kupczak, dominikanin, profesor Papieskiego Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie. Witamy ojciec.
Dobry wieczór, szczęść Boże.
Szczęść Boże. Drodzy Państwo, taka plejada gości znakomitych i chcemy mówić na temat antropologii, tego czym jest, kim jest człowiek, taki temat dzisiejszych rozmów. Chcemy zaproponować. Jest to takie trochę pokłosie spotkania kongresu, które odbyło się wczoraj i dzisiaj w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej tutaj u nas w Toruniu. Prelegentów było oczywiście więcej, nie wszyscy tu mogli u nas pozostać do tej pory. A więc, drodzy Państwo, może pierwsze pytanie. Zapytajmy się, ojcze profesorze, dlaczego antropologia to... Kim jest człowiek? Jest takie ważne. Pytanie, ktoś powie, banalne, wałkowane od wieków, a my ciągle do niego wracamy. Kim jest człowiek?
Cóż, myślę, że w czasie całej tej dwudniowej konferencji okazało się bardzo jasne, że odpowiedź na to ważne pytanie jest potrzebna każdemu z nas. Każdy człowiek sam musi sobie odpowiedzieć na pytanie, kim jest. Ta odpowiedź jest potrzebna do tego, żebyśmy mogli wzrastać, mogli doskonalić siebie, mogli po prostu żyć, ale także ta odpowiedź jest ważna, żebyśmy potrafili żyć razem, ponieważ żeby żyć razem, potrzebujemy pewnej zgodności co do ważnych tematów tego, kim jesteśmy i jak można żyć razem. Co to jest ludzka godność? Co to jest ludzka wolność? Jakie są granice ludzkiej wolności? Co to jest małżeństwo? Co to jest rodzina? Jak należy troszczyć się o dzieci? Zwróćmy uwagę, że te wszystkie tematy, zanim staną się tematami debaty prawnej i różnych konkretnych rozwiązań prawnych w każdym społeczeństwie, najpierw wymagają odpowiedzi, nazwijmy to, metafizycznych, znacznie głębszych, a w gruncie rzeczy religijnych, bo dla każdego człowieka wierzącego w różnej wierze, w różnej religii, każde z tych pytań ma swój kontekst religijny.
To samo pytanie kieruję do pani profesor Cuneo. Inna perspektywa, Ameryka Łacińska, Argentyna. Dlaczego antropologia jest tak bardzo ważna?
Es importante sobre todo porque debemos saber quiénes somos, qué es el ser humano.
To pytanie jest bardzo ważne, ponieważ musimy wiedzieć, kim jesteśmy, kim jest istota ludzka.
Porque en base a eso vamos a saber qué nos humaniza más, qué nos evoluciona.
Odpowiedź na to pytanie pozwoli nam stwierdzić, odpowiedzieć na kolejne pytanie, co nas czyni bardziej ludzkimi.
En cambio, qué cosas van en contra y atentan contra nuestra dignidad humana.
I co występuje przeciwko tej godności, godności człowieka.
Para qué estamos aquí?
Po co tutaj jesteśmy?
¿Qué pasa después de morir?
Co się dzieje po śmierci?
¿Qué cosas me elevan como ser humano aquí en la tierra?
Co mnie podnosi do góry tutaj na ziemi jako jako istotę ludzką?
¿Y cuáles son las cosas que me hacen crecer?
I jakie rzeczy sprawiają, że ja wzrastam?
Czy nie jest to pytanie oderwania od życia? Nie jest to pytanie abstrakcyjne?
No, por supuesto. Cada acto de mi vida tiene una consecuencia sobre mí y sobre los otros.
Każda chwila mojego życia ma wpływ na mnie i też na inne osoby.
A corto o largo plazo.
Na krótszą lub dłuższą metę.
Nadie es una isla.
Nikt nie jest wyspą, samotną wyspą.
Profesor Munir Farag, perspektywa i też Egiptu, a więc Afryka, i też perspektywa Stolicy Apostolskiej, bo członek Papieskiej Akademii Pro Vita. Rola antropologii.
Io penso che il ruolo dell'antropologia in tutto il mondo, ma specialmente nel mondo medio orientale islamico.
Ja myślę, że antropologia w całym świecie, ale przede wszystkim w świecie, gdzie żyjemy z religią muzułmańską.
Perché l'antropologia, e specialmente antropologia che ci fa entrare nel concetto cristiano della persona.
Antropologia pozwala nam wejść w zrozumienie, kim jest osoba ludzka dla nas chrześcijan.
In questo mondo travagliato ci dà una risposta che la persona ha somiglianza a immagine di Dio.
W tym świecie dzisiaj, w którym jest tyle zamieszania, tyle nieporozumienia, musimy zrozumieć, kim jest osoba, czyja osoba jest na obraz i podobieństwo Boga.
E questo Dio che ci dà il cristianesimo è uno e trino.
Bóg w chrześcijaństwie jest jeden, a jednocześnie jest Trójcy Świętej w trzech boskich osobach.
Dunque nella relazionalità tra le tre persone che si deve riflettere in noi vivendo ogni giorno sulla terra nella nostra relazione con chi sta accanto.
I relacje, jakie są między trzema boskimi osobami, te relacje, ponieważ jesteśmy stworzeni na wzór podobieństwa Boga, mają mieć odzwierciedlenie w naszym życiu codziennym, każdego chrześcijanina.
E questo immagine di Dio noi l'abbiamo nel figlio che è venuto fra di noi.
I ten obraz Boga mamy w Synu Bożym, w Jezusie, który był na tej ziemi, żył wśród nas.
Dunque quello che fa male all'altro fa male a Dio, fa male a Gesù.
Czyli robiąc krzywdę drugiemu, robimy krzywdę samemu Jezusowi, który jest obecny w każdej osobie.
È una rivelazione enorme che fa vedere la dignità di ogni persona in qualsiasi situazione.
I to jest prawda, która podkreśla godność osoby ludzkiej w jakiejkolwiek sytuacji się znajduje.
Dunque, dalle nostre parti forse più importante in queste altre culture non cristiane.
W naszej części świata, tam gdzie żyje, może jest jeszcze ważniejsza, aniżeli gdzie indziej zrozumieć wartość godności ludzkiej.
Gdzie jest spotkanie chrześcijaństwa i islamu, to jest ten kontekst teologii różnych antropologii.
Certo, certo.
Do tego jeszcze porównania wrócimy w naszej rozmowie. Spytam ojca profesora Kupczaka. Ojcze, dlaczego skoro wszyscy mamy wspólne doświadczenie bycia człowiekiem, każdy z nas jest człowiekiem, dajemy tak różne odpowiedzi na to w takim razie, kim jest ten człowiek i co z tego wynika? Skąd ta, pomimo wspólnego doświadczenia, taka różnorodność w tych naszych odpowiedziach? My się spieramy na ulicy, w mediach, wszędzie. Skąd to się bierze?
Tak, to jest bardzo konkretne, ale bardzo skomplikowane pytanie, bo oczywiście mamy typowo ludzkie doświadczenia, które są wspólne. Każdy człowiek wie, co to jest strach, co to jest nadzieja, co to jest wstyd, co to jest poczucie winy, ale te wspólne ludzkie doświadczenia interpretujemy wewnątrz bardzo różnych systemów światopoglądowych, bardzo różnych religijnych sposobów widzenia. One uzyskują inną interpretację, inne znaczenie wewnątrz szerszego systemu. Cóż, my chrześcijanie, tak jak pięknie powiedział to nasz gość z Egiptu, wierzymy, że mamy szczególną kompetencję do wypowiadania się na temat człowieka, dlatego że znamy, wiemy dużo o jedynym prawdziwym człowieku, który się pojawił w ludzkiej historii. I tym prawdziwym człowiekiem, tym Bogiem, który stał się człowiekiem, jest właśnie Jezus Chrystus. I Kościół, który z wielkim umiarkowaniem wypowiada się na temat najlepszych systemów politycznych, czy następnych najlepszych systemów ekonomicznych, czy na temat bardzo skomplikowanych zagadnień technologicznych, tutaj znajduje przedmiot swojej kompetencji, a więc w sporze o człowieka, tak jak to bardzo dobrze pokazał Sobór Watykański II, głos chrześcijan, chcemy, żeby głos chrześcijan był słyszany, ponieważ my interpretujemy te doświadczenia, uniwersalne, powszechne doświadczenia ludzkie, w tym jedynym, unikalnym świetle, które płynie z oblicza Chrystusa. Ono daje nam pewną kompetencję do wypowiadania się na ten temat.
Ojciec mówił, że jak to jest ważne, to właśnie tutaj Kościół się mówi dość oględnie na inne tematy, a tutaj mówi bardzo dobitnie. Pamiętamy Jana Pawła II w Kielcach, choćby ten przykład weźmy, z wielu bardzo różnych możliwych, gdzie mówił bardzo z mocą i kartkę na bok odłożył. Mówi, ja nie mogę tego tu nie powiedzieć. I mówi właśnie o małżeństwie, o człowieku, bo to jest, mówi, to mnie boli. Nie. Ojciec też tutaj miał u nas wykład na temat antropologii Karola Wojtyły, świętego Jana Pawła II. Co by ojciec nam wskazał, bo wiele o tym słyszeliśmy, mówi się nie, może nieraz za wiele, bo za płytko, ale najistotniejsze treści z jego antropologii, z jego wizji człowieka, żebyśmy do nich, do tego, a nie do czegoś innego może najczęściej wracali, z jego nauczania.
Chciałbym może zwrócić uwagę na to, do czego sam dochodzę z latami. Im więcej studiuję myśl Karola Wojtyły, Jana Pawła II, tym bardziej dociera do mnie, jak ważne jest widzenie tego wielkiego pontyfikatu w świetle Soboru Watykańskiego II. Sobór Watykański II, czyli najważniejsze wydarzenie dla Kościoła w XX wieku, odpowiedź Kościoła na ten najkrwawszy wiek w historii ludzkości, należy wiązać z 27 latami pontyfikatu Jana Pawła II, który w sposób niezwykle świadomy w swoich dokumentach, w swojej myśli chciał dostarczyć w sporze różnych interpretacji dotyczących Watykanum Sekundum. Jan Paweł II chciał dostarczyć pewnej czystej, pewnej wiarygodnej wizji tego, czym był Sobór Watykański II. I tak naprawdę antropologia Karola Wojtyły, która była przez niego uprawiana jeszcze przed Soborem, proroczo, po Soborze Watykańskim II stała się odczytaniem tego wielkiego wezwania Soboru przede wszystkim z Konstytucji Duszpasterskiej o Kościele Współczesnym Gaudium et Spes, żeby to właśnie prawda o człowieku stała się narzędziem komunikacji Kościoła ad extra. Żeby to właśnie prawda o człowieku stała się narzędziem komunikacji, dialogu Kościoła ze światem. Myślę, że Jan Paweł II to wezwanie Soboru naprawdę, moglibyśmy bardzo długo rozmawiać o szczególnych rozwiązaniach dotyczących jego koncepcji wolności, jego koncepcji miłości, jego teologii ciała, jego koncepcji małżeństwa i rodziny. Ale dla mnie jest bardzo ważne, żeby to widzieć w świetle Soboru Watykańskiego II.
Czyli to jest ta platforma spotkania wierzących, niewierzących, troska o człowieka. To możemy wydobyć z jego nauczania.
Myślę, że kiedy popatrzymy na ten niezwykły dynamizm pontyfikatu Jana Pawła II i to, że był witany z entuzjazmem w Kasablance przez dziesiątki tysięcy młodych muzułmanów, miał swoich przyjaciół wśród Żydów, był tym uznanym papieżem, który kontynuował czy nadał dynamizmu dialogowi pomiędzy katolicyzmem i judaizmem. Miał wielu przyjaciół niewierzących i z bardzo różnych myślę, że tu kryje się klucz do tej wielkości Jana Pawła II, do jego umiejętności rozmowy.
Został niemal wywołany pan profesor Munir Farag, kiedy mówiliśmy o Maroko. Panie profesorze, jak muzułmanie postrzegali Jana Pawła II i jego nauczanie na temat człowieka?
Allora, forse per i musulmani le loro legge e Corano abbiamo punti di vista diverse sui diritti dell'uomo.
Myślę, że z muzułmanami mamy różne odmienne zdania na temat godności człowieka i praw człowieka.
Riguardo l'insegnamento di Giovanni Paolo II, l'insegnamento antropologico, specialmente quello che riguarda la famiglia e la vita.
Jeśli chodzi natomiast o nauczanie Jana Pawła II, o antropologię Jana Pawła II, przede wszystkim jeśli chodzi o rodzinę i o życie.
C'è una sintonia dai non cristiani con il suo insegnamento.
Jest wielka spójność niechrześcijan, innych religii niechrześcijańskich z myślą papieża.
In tutti i congressi mondiali delle
Nazioni Unite. Na wszystkich kongresach międzynarodowych Nazioni Unite.
Chi sosteneva la Santa Sede?
Kto najbardziej wspierał Watykan?
Dell'essere umano e la vita erano non cristiani.
Co do tej myśli właśnie dotyczącej życia i wartości życia, wartości rodziny, byli niechrześcijanie.
Perché lui aveva un insegnamento preferenziale per i poveri e per i deboli.
Ponieważ Jan Paweł II miał przede wszystkim zwracał uwagę przede wszystkim na biednych i na słabych.
Allora aderivano 100% con il suo insegnamento.
I zgadzali się z jego nauką 100%.
Anche se la loro fede, la loro legge, ci sono diversità.
Nawet jeżeli ich wiara i prawo, jakie na przykład jest w islamie, jest różne od prawa chrześcijaństwa.
My tu mówimy o Janie Pawle II, ale mówimy o nauczaniu Kościoła, tak to należy też rozumieć i formułować. Panie profesorze, no, mamy te podobieństwa, ale to było to popieranie Kościoła, jest w tych punktach rodzina, nie, życie ludzkie, ale jednak różnimy się, chrześcijanie i islam, jeśli chodzi o człowieka. Co nas odróżnia? Czy jest taki punkt, gdzie się możemy spotkać, jeśli chodzi o rozumienie człowieka, chrześcijanie i muzułmanie? No bo dzisiaj to przenikanie się jest bardzo częste. Wyjeżdżają Polacy na zachód, tam poznają osoby muzułmanów, tak? Nieraz mamy małżeństwa mieszane. Czy tam jeżdżą Polacy na wczasy do Egiptu, do ojczyzny pana profesora? Jakie są te różnice? Czy jest taki punkt, gdzie my się spotykamy, a punkt, czy jest też obszar, gdzie się my nigdy nie spotkamy?
Forse per Islam dobbiamo capire che c'è una parte all'inizio, Mecca, e un'altra parte nel Corano e i detti a Medina.
Jeśli chodzi o islam, musimy przede wszystkim podkreślić ten fakt, że jest jakby podzielony na dwie części. Jeden to jest do czasu Medyny i drugi okres właśnie Medyny. To są dwa różne okresy.
Mekka
i Medyna.
La prima parte è tutto come sacra scrittura e Vangelo. La seconda è tutta un'altra cosa contraria.
Więc jeśli chodzi o tą pierwszą część, to jest bardzo podobna do Ewangelii, do Pisma Świętego. I tu to nas łączy. Natomiast ta druga część to już jest to, co nas dzieli.
Dove c'è un po' un concetto politico-sociale per proteggersi come umma, come nazione e comunità contro gli altri.
Więc tam już chodzi o bardziej, jest bardziej podkreślany aspekt polityczny, aspekt obrony, aspekt właśnie tego obrony przeciwko wszystkim tym, którzy nie są muzułmanami.
E su questa base un piccolo gruppo che fa l'ideologia di questi correnti fondamentalisti. Terroristi si basano.
I dzisiaj jest mała grupa tych, którzy właśnie jakby odnoszą się tylko do tej drugiej części i całą ideologię, stworzyli całą ideologię i tą ideologią kierują się wszyscy estremiści.
Che vogliono conquistare, avere, perché per loro l'unico, l'unica religione, l'unica fede, l'unica politica è l'Islam e sono dappertutto nel mondo sotto fratelli musulmani o salafiti, eccetera.
Więc i to jest bardzo mała grupa i oni mają jeden jedyny cel, zdobyć wszystkie części, gdziekolwiek się znajdują i znajdują się już w każdej prawie części świata i to są właśnie bracia muzułmanie, którzy idą za tą ideologią ekstremistyczną.
Ma per la sua domanda questi polacchi ragazze o anche dell'Europa che vogliono sposare musulmani.
Na to pytanie, które ojciec zadał właśnie ci Polacy, którzy chcą zawrzeć właśnie małżeństwa mieszane, którzy jadą na wakacje, na urlop do naszych krajów i zawierają małżeństwa mieszane.
Dobbiamo fare molto attenzione.
Musimy bardzo uważać.
Perché è molto diverso riguardo i diritti.
Ponieważ nasze dwie religie różnią się bardzo właśnie w tym aspekcie praw człowieka.
Prendo la donna, i diritti della donna non sono come abbiamo nel cristianesimo o in occidente.
Prawa kobiety na przykład nie są takie same, do jakich jesteśmy przyzwyczajeni, że ma kobieta w chrześcijaństwie, czy w Europie w ogóle.
La donna non può rifiutare un rapporto sessuale col marito, è maledetta dagli angeli.
Kobieta nie może odmówić stosunków seksualnych mężczyźnie.
È considerata metà uomo, un uomo uguale due donne.
Więc jest uważana jakby za pół człowieka. Jeden mężczyzna odpowiada jakby jest wart dwóch kobiet.
Sempre sarà considerata di seconda categoria se è una moglie cristiana.
Zawsze będzie jakby drugiego gatunku, drugiego czymś mniej, jeśli nie jest muzułmanką.
Non ha diritto all'eredità.
Jeżeli jest chrześcijanką, nie ma prawa do spadku. Jeśli mąż umrze, ona nie ma prawa do spadku po nim.
Jeśli mąż umiera, żona chrześcijanka nic nie otrzymuje.
Se il marito muore, la moglie cristiana non riceve niente.
Sì, rifiuta, non ha l'eredità, anche se ha figli.
E nawet jeżeli ma dzieci, to nie może otrzymać spadku.
Più di quello, alcuni non fanno entrare la moglie e la mamma quando il marito muore.
Dochodzi do tego na przykład, że jeżeli umiera mąż, który i ma dzieci, dzieci nie pozwalają wejść żonie, żeby pożegnać się z mężem po jego śmierci.
Se è cristiana è considerata impura.
Ponieważ jeśli jest chrześcijanką, jest nieczysta.
Allora, una cosa, amare i musulmani, dialogare sui concetti della vita,
prowadzić z nimi dialog na temat tych wartości.
Ma fare attenzione di non fare questi legami di famiglia.
Ale jeśli chodzi o właśnie małżeństwa mieszane, trzeba bardzo uważać.
Czy jest takie pojęcie w islamie jak godność człowieka?
Esiste un concetto di dignità dell'uomo nell'islam?
Esiste un concetto di dignità dell'uomo della vita, può dire, non fare eutanasia, non uccidere, aborto, eccetera, in quel concetto.
Jeśli chodzi o godność człowieka, to na przykład islam nie dopuszcza aborcji, eutanazji. Pod tym względem mamy tą samą myśl, tą samą ideę.
Diritti dei musulmani che fanno parte della comunità.
I mają też prawa oczywiście muzułmani, którzy należą do tej samej wspólnoty.
Ma non gli altri.
Ale nie ktoś, kto nie należy do tej wspólnoty.
Di altra fede o altra religione.
Ci, którzy nie należą do tej religii, nie są muzułmanami.
E un musulmano non può lasciare la sua religione, è condannato a morte.
Nie może nawrócić się na inną wiarę, jest skazany na śmierć.
Czyli nie tyle mówimy o prawach człowieka, co mówimy o prawach muzułmanów raczej. Tak by warto sformułować to.
Certo, diritti dei musulmani.
Można to tak powiedzieć.
Perché è basata sulla seconda parte del Corano.
Dla tych, którzy się oczywiście opierają tylko na tej drugiej części Koranu.
Nella prima parte prima parlava di far bene ai cristiani e ai librei.
Pierwsza część mówiła o tym, żeby czynić dobrze zarówno chrześcijanom, jak i Żydom.
Nella seconda parte che è basato tutti i fondamentalismo terrorismo.
Druga część, która właśnie mówi o, na której opierają się wszyscy fondamentaliści i terroryści.
Si dice di ucciderli, prendere i loro beni, le loro mogli, come vediamo ISIS che fa.
Mówi o tym, żeby odbierać dobra, odbierać żony, odbierać wszystko właśnie tym, którzy nie należą do tej samej religii. To, co robi ISIS.
Widzimy ogromne różnice tutaj w podejściu do człowieka między chrześcijaństwem a islamem. Pani profesor Maria Marta Cuneo mówiła nam dzisiaj o takim pojęciu jak etyka troski. Piękne pojęcie, myślę, warte choćby krótkiego nam omówienia, przedstawienia tego. Co to jest etyka troski? Bo to jest coś, co wyrasta z chrześcijaństwa, bardzo chrześcijańskie. Co to takiego jest?
I sobre todo brota de la certeza de nuestra realidad de fragilidad.
Wypływa przede wszystkim z naszego odczucia, z naszej własnej słabości.
No solo una fragilidad en el cuerpo, en el espíritu, sino
nie tylko słabości, jeśli chodzi o ciało czy ducha,
sino una fragilidad que es existencial.
Ale to jest słabość, która wynika z naszego samego istnienia, z naszej egzystencji.
Todos necesitamos ser cuidados.
Wszyscy potrzebujemy tego, abyśmy otrzymywali troskę, opiekę.
Así como yo necesito ser cuidado, el otro necesita ser cuidado.
Tak jak ja potrzebuję opieki, ten także i inna, druga osoba też potrzebuje opieki.
Y eso se convierte en una obligación ética.
I to zamienia się w obowiązek etyczny.
Una obligación ética de vivir cuidando al otro en red.
Zobowiązanie, obowiązek, aby żyć, troszcząc się o innych, tworząc pewnego rodzaju sieć opieki.
Y según los estudios nuevos de neurociencia,
i według ostatnich, najnowszych studiów neuronauki,
hay una reacción innata en todo ser humano, de cualquier cultura.
W każdej istocie ludzkiej, bez względu na kulturę, jest pewnego rodzaju wrodzona reakcja, naturalna reakcja,
a no poder permanecer quieto cuando alguien necesita ayuda.
Żeby nie zostać obojętnym wobec wtedy, kiedy druga osoba potrzebuje pomocy.
Tenemos un sistema neuronal especial para poder sentir lo que el otro siente.
Nasz system nerwowy jest tak ukształtowany, że czujemy to, co druga osoba czuje.
Pero especialmente cuando eso llega por nuestros sentidos y más aún si son cercanos.
A przede wszystkim wówczas, kiedy dochodzi do nas to wszystko przez nasze odczucia, uczucia i zwłaszcza kiedy ta druga osoba jest osobą nam bliską.
Aparentemente la regla de oro de no hacer en el otro lo que no quiero que me hagan a mí.
Ta złota zasada nie rób drugiemu tego, co tobie nie miłe.
Está inscrito en el mismo cerebro humano.
Jest jakby zapisane w samym mózgu, umyśle człowieka.
El gran aporte del cristianismo y del humanismo.
I wielki wkład chrześcijaństwa i humanizmu.
Es lograr ver en cualquier ser humano.
To jest dojrzenie, zobaczenie w każdej ludzkiej istocie.
Aunque sea un desconocido.
Nawet wówczas, kiedy ta osoba jest nieznana.
Mi prójimo.
Zobaczyć mojego bliźniego.
Mi hermano.
Mojego brata.
Mi cercano.
Mojego bliską mi osobę.
Mi familia.
Moją rodzinę.
Es como una escala de evolución humana.
To jest jakby swego rodzaju taka skala ludzkiej ewolucji.
De aquello que tiene nuestro cerebro como primer escalón.
Pierwszy stopień to jest to, co my mamy zapisane w naszym umyśle, w naszym mózgu.
Pero que está llamado a ser una espiral evolutivo.
Ale jest wezwane, powołane do tego, żeby to wzrastało, ewolucjonowało, ewoluowało.
Por el cual nos volvemos más humanos.
I przez to stajemy się bardziej ludzcy.
Plenamente humanos.
W pełni ludzcy.
A la altura de Jesús.
Na poziomie Jezusa Chrystusa.
Jesús mismo decía hacer de quien necesite ayuda mi prójimo.
Jezus właśnie mówił, żeby uczynić z każdego, kto potrzebuje mojej pomocy, uczynić z niego mojego bliźniego.
No es más que un llamado a lo que todo ser humano tiene dentro.
To jest takie wołanie, odniesienie się do tego, co każda ludzka osoba ma w sobie.
Esto se opone al darwinismo imperante hoy.
I to jest sprzeczne z panującym darwinizmem.
Que nos hace creer que el mejor es el que más puede, el más apto y el que más logra.
I ten panujący darwinizm w dzisiejszym społeczeństwie sprawia, że myślimy, że lepszy jest ten, kto jest silniejszy i mocniejszy.
El winner.
Zwycięzca.
Cuando el verdadero winner.
Kiedy prawdziwym zwycięzcą
es el que es capaz de poder cuidar del otro como un objetivo de su vida, se humaniza.
Jest prawdziwym zwycięzcą jest ten, który potrafi właśnie zatroszczyć się o drugą osobę, tę osobę, która potrzebuje naszej szczególnej pomocy.
Cuando yo cuido, me cuido.
Kiedy troszczę się o drugiego, troszczę się też o siebie.
Cuando yo hago que el otro tenga lo que necesite.
Kiedy sprawiam, pomagam, żeby druga osoba miała to, co potrzebuje.
Yo me enriquezco como ser humano.
Ubogacam się jako istota ludzka, jako człowiek.
Jak o tym mówić? Bo to jest wszystko piękne, prawdziwe. Ale ktoś, kto posłucha, to powie, no, piękne słowa, ale to jest nierealne. Jak mówić, jak tym żyć na co dzień, kiedy właśnie silniejszy wygrywa, gdzie trzeba walczyć? Jak nie utracić swojego człowieczeństwa? Jak tę troskę o innych w sobie rozwijać, nie utracić tego?
Ante todo es una cosa de pequeña y de todos los días.
Przede wszystkim to są małe, drobne szczegóły każdego dnia.
Y es una cosa de conciencia.
I też to jest kwestia świadomości, uświadamiania sobie.
Y en eso está la base de cualquier anuncio evangelizador.
I tutaj właśnie jest podstawa jakiegokolwiek głoszenia ewangelicznego.
Somos de buena masa.
Jesteśmy ulepieni z dobrej gliny.
De buena madera.
Dobrze zrobieni.
Somos imagen de Dios.
Jesteśmy obrazem Bożym.
Que es Trinidad.
Która jest Trójcą.
Estamos llamados para el otro.
Jesteśmy powołani do tego, żeby być dla drugiego.
Por más que el contexto nos diga lo contrario.
Choćby kontekst, w którym żyjemy, mówił nam zupełnie co innego.
Es una verdad que debemos creer primero.
To jest prawda, w którą my najpierw musimy uwierzyć.
Para apostar.
Aby postawić na nią.
Y creer que cada cosa pequeña de encuentro, amor y cuidado que hago.
Że właśnie te małe, drobne szczegóły, jak właśnie jak miłowanie, jak miłość, jak troska drugiego.
No está aplastada por la realidad.
Nie jest jakby przetłoczona przez rzeczywistość, która nas otacza.
Es capaz de crear una cultura nueva.
Jest zdolny taki człowiek właśnie, aby tworzyć nową kulturę.
Donde los seres humanos no se descartan como los vasos de plástico.
Gdzie istoty ludzkie nie są wyrzucane jak kubki plastikowe.
Sino que el ser humano tiene su valor.
Że każda wiara w to, że każda osoba ludzka ma wartość.
Tworzyć nową kulturę. Profesor.
Posso dire qualcosa che è difficile, ma non è impossibile.
To jest oczywiście trudne, ale nie jest niemożliwe.
Abbiamo presentato il lato un po' difficile dell'Islam.
Mówiliśmy o tej aspekcie trudnym w Islamie.
Ma questa nuova, diciamo, cultura o civiltà dell'amore.
Ale ta nowa kultura, cultura miłości, cywilizacja miłości.
Che ci dà insegnamenti degli ultimi papi.
To, czego nas nauczyli ostatni papieże.
Prova che è possibile.
Udowadnia, że jest to możliwe. Jest dowodem na to, że jest to możliwe.
Io lavorando nelle Nazioni Unite all'OMS.
Pracując w
ONZ.
Pracując w ONZ.
Quasi per 20 anni.
Prawie przez 20 lat.
Avevo 15 assistente, una sola cristiana.
Miałem 15 asystentek, tylko jedna była chrześcijanką.
E tre assistente erano dell'ideologia dei fratelli musulmani.
E trzy z nich należały do tej części właśnie braci muzułmanów.
Questa cultura dell'amare che abbiamo sentito in questi due giorni.
Cultura miłości, o której mówiliśmy w tych dniach.
Regola d'oro, volevi
złota reguła,
voler bene all'altro, prendere iniziativa
drugiego,
di amare,
podejmować inicjatywę, wychodzić
tutti,
inicjatywą.
Non grande, piccoli, musulmano, cristiani.
Nieważne, czy to jest muzułmanin,
amare come amo me stesso,
kochać jak siebie
e
samego,
vedere Gesù in lui,
widzieć Jezusa w nim,
fa miracoli,
dokonuje cudów.
Un assistente che non salutava con
jedna
la mano gli uomini.
Jedna z moich asystentek musulmani nie pozdrawia nigdy, nie podaje ręki mężczyznom.
Dopo anni, come diceva la professoressa, con piccoli atti quotidiani.
Ale, więc to, co mówiła właśnie pani profesor, właśnie po latach tych małych gestów wobec niej, z mojej strony.
Un figlio con una malattia di iperattività.
Miała na przykład syna, który miał ADHD.
Fuori della professione, del lavoro, l'aiutava.
Io poza pracą starałem się jej pomagać.
Come medico.
Jako lekarz, ma ponieważ jestem lekarzem,
fratello.
Pomagałem, ale też jako brat, zwyczajnie pomagałem jej.
Quando sono andato in pensione, alla festa con 23 paesi collegati.
Kiedy już szłem na emeryturę i byliśmy jesteśmy połączeni poprzez internet z 23 krajami.
Lei che ha fatto lo speech.
Ona, która wygłosiła przemówienie.
Con le lacrime.
Miała łzy w oczach.
Ha detto non abbiamo avuto.
I powiedziała.
Un esperto.
Nie miałyśmy takiego eksperta nigdy.
Che si sa che cristiano, ero l'unico cristiano.
I wszyscy wiedzieli, że jestem chrześcijaninem, jedynym chrześcijaninem w tym środowisku.
A livello umano e professionale.
Na takim poziomie ludzkim i profesjonalnym.
Lei non dà la mano agli uomini.
Ona nigdy nie podaje ręki mężczyznom.
Mi ha abbracciato.
A mi nie tylko podała rękę, ale mnie objęła.
Tutti.
I przy, wobec wszystkich.
E si sa che è sorella musulmana.
I wiemy, że jest właśnie należy do tej części ekstremistycznej muzułmańskiej.
Quello non vuol dire che non c'è differenza.
Nie, oczywiście to nie wyklucza tych różnic, które nas dzielą.
Quando erano le elezioni del governo islamico nel 2012.
Kiedy były wybory w 2012 w Egipcie.
Lei faceva tifo per i fratelli musulmani.
Więc oczywiście ona była za braćmi muzułmanami.
Era mia assistente.
Była moją asystentką.
È venuto a dirmi, professore.
Przyszła i powiedziała do mnie.
Sicuro tu non dai il voto per questo
presidente. Oczywiście ty nie będziesz głosował na braci muzułmanów.
Non devo imbrogliarla.
I ja oczywiście nie mogłem jej oszukać.
Certo di no.
Powiedziałam oczywiście, że nie.
E tu non darai per quello che voto.
I ty nie będziesz głosowała za tymi, za którymi ja jestem.
Ma rimaniamo fratelli e sorelle.
Ale pozostajemy braćmi i siostrami.
E quello nelle piccole atti quotidiani.
To można, do tego można dojść, to trzeba robić na co dzień, tymi małymi gestami, dzień po dniu.
Superiamo le barriere che esistono.
Więc pokonujemy te bariery, które realnie są, istnieją.
E anche forse nel quotidiano non entrare in dialogo dottrinali.
I może to, co bym zasugerował, to nie wchodzić w ten dialog doktrynalny w codziennych rozmowach.
Ma dialogo di vita quotidiana su argomenti.
Ale dialog życia, tych dialog życia na, może na temat prostych tematów.
Come amare la vita fragili, deboli,
handicappati. Więc jak kochać słabszych, niepełnosprawnych.
Piękne świadectwo.
Drodzy
Państwo, zasłuchaliśmy się tutaj w tej opowieści naszych gości, ale czas zaprosić Państwa do Państwa opowieści, do Państwa pytań i udziału w naszej audycji. Serdecznie zapraszam do telefonów. Czas najwyższy na Państwa głosy. Przypomnę nasze numery. One są znane, ale warto je przypomnieć. Dla Polski Północnej 56 657 0011. Dla południowej części naszego kraju 56 657 0012. Dla zagranicy 48 56 657 0013 i 48 56 657 0014 i telefonia komórkowa w naszej rodzinie 536 600 300 i 536 600 400. Oczekujemy na Państwa głosy, zapraszamy, mówimy na temat tego, kim jest człowiek, na temat tego, jak ważne jest rozumienie człowieka. W naszych czasach, w naszym życiu mamy tutaj gości z różnych kontynentów, z różnych też kontekstów kulturowych. Oczy profesorze, dzisiaj padło na sympozjum naszym takie sformułowanie, że dzisiaj nie mamy może herezji doktrynalnych, ale taką herezją, która dzisiaj nam najbardziej zagraża w naszych czasach, w świecie, też i w Polsce, jest herezja dotycząca rozumienia człowieka. Kim jest człowiek? Dlaczego no, mocne słowo nazwane, że, nazwać, że to jest herezja na temat człowieka. To jest coś, co jest bardzo niebezpieczne. Tutaj różne niejasności w mówieniu, kim jest człowiek. Dlaczego to jest tak dzisiaj aktualna sprawa? Dlaczego nazywamy to wręcz herezją?
Cóż, tradycyjnie w myśli chrześcijańskiej herezja to było uparte trwanie w błędzie. Im błąd był poważniejszy, tym ostrzejsza była ocena herezji. Chrześcijanie wiedzieli, że błędy doktrynalne, herezje doktrynalne mają destruktywny wpływ na nasze życie, na to, jak rozumiemy siebie, na to, jak żyjemy. nieprawdy czy kłamstwa na temat Trójcy Świętej czy natury Chrystusa to nie są jedynie prawdy doktrynalne, abstrakcyjne, które są zawieszone gdzieś na jakimś poziomie abstrakcyjnej refleksji, tylko to są prawdy, które ostatecznie mają konsekwencje dla ludzkiego życia. Jakie konsekwencje? Jeżeli żyjemy w nieprawdzie, to zawsze łączy się z ludzką krzywdą. I Kościół broni określonych prawd dotyczących małżeństwa, definicji małżeństwa, dotyczących cech małżeństwa, nierozerwalności małżeństwa. Nie dlatego, że jest przyzwyczajony do jakiegoś tradycyjnego nauczania, tylko wie, że w niektórych sytuacjach godności nienarodzonych, nieetyczności eutanazji, dlatego że zdaje sobie sprawę, że często jest ostatnim bastionem, jest ostatnią instytucją, która w dzisiejszym świecie ma odwagę głosić te prawdy. A zapomnienie o tych prawdach kończy się zawsze tak samo. Kończy się ludzką krzywdą i ludzkim cierpieniem. Tak jak skończyła się ostatnia wielka przygoda z ostatnią wielką ideologią w historii Europy, czyli nasz flirt z marksizmem, prawda? Skończył się destrukcją naszych krajów, skończył się ludzkim cierpieniem, skończył się krzywdą, z której dopiero teraz się podnosimy. Każdy flirt z ideologią i z błędem antropologicznym skończy się tak samo. My, chrześcijanie, nie możemy na to pozwolić.
Mamy telefon. Odbieramy więc telefony. Halo, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Ewa z Warszawy.
Witam.
Ja chciałam pozdrowić wszystkich w studio, przede wszystkim gości, pana profesora i panią profesor i wszystkich w studio. Chciałam powiedzieć, że ja uważam, że Kościół Święty i nasza wiara katolicka daje to, co jest dla ludzi najlepsze, czyli no, mówi to, że zwycięży miłość. I ja po prostu wierzę w to, że miłość jest silniejsza niż nienawiść i gdzieś na samym końcu ta miłość, na której jest oparty Kościół Święty, no jak gdyby jest najważniejsza i w końcu ona przekona wszystkich ludzi, bo ludzie myślę, że w końcu dojdą do tego, że miłość buduje, tak, a nienawiść rujnuje wszystkich, tylko że niestety no, historia ludzi, historia świata też nas uczy, że to jest bardzo trudne. No i chciałam powiedzieć, że uważam, że Kościół, jedynie Kościół katolicki daje ludziom taką nadzieję, tak? No i teraz co uważam, że co jest największym takim jak gdyby tego naszego współczesnego świata grzechem, tak? No to właśnie oprócz tych wojen ciągłych, tak, no to po prostu zabijanie tak dzieci nienarodzonych i to jest, uważam, największy grzech tego świata. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy bardzo, pani Ewo. Też pisał Jan Paweł II, tu mówię do księdza profesora, ojca profesora, ale też do naszych gości. Człowiek jest drogą Kościoła, nazwał to tak Jan Paweł II. W pierwszej encyklice pod tytułem Odkupiciel człowieka, Jan Paweł II. Co to znaczy, że człowiek jest drogą Kościoła? Mamy różne perspektywy, europejska, Ameryki Łacińskiej, Afryki. Nie. Jak to się wyraża w waszych krajach, w państwa krajach, na państwa kontynentach? Człowiek jest drogą Kościoła. Jak człowiek, Kościół idzie za człowiekiem, ludzkimi drogami? Jak podnosi jego godność?
El hombre es el camino de la iglesia, como se entiende.
Jak to w Argentynie się wyraża, to podnoszenie godności człowieka przez Kościół, bycie Kościoła tam, gdzie jest człowiek poniżany?
Principalmente en Latinoamérica, que es un contexto donde la pobreza real, ¿no? La pobreza material permanece en la historia.
Niestety w Ameryce Łacińskiej ubóstwo, realne ubóstwo istnieje w historii, istnieje rzeczywiście.
Esa dignidad humana por parte de la Iglesia ha sido la opción preferencial por los pobres.
I postawa Kościoła ukazała się, objawiała się przede wszystkim tej opcji preferencyjnej na rzecz ubogich.
Tratando de dignificar esas situaciones marginales.
Przede wszystkim podnieść w godności te sytuacje, te osoby, które znajdują się w sytuacji marginalnej.
Donde la dignidad se olvida.
Gdzie godność ludzka, godność została, jest zapominana.
Yo misma como misionera, la primera vez que me tocó, siendo muy joven,
ja, jako misjonarka, będąc jeszcze bardzo młodą,
redentorista, en la misión redentorista,
na misji redentoristowskiej,
entrar a lo que nosotros llamamos villas o favelas,
poszłam do takiego miejsca, które my nazywamy favelami.
Recuerdo que llevaba ropa para los niños.
Pamiętam, że miałam ubrania dla dzieci.
Y esa ropa estaba muy usada.
I to ubrania były no, po prostu zużyte już.
Muy gastada.
Zużyte i to no, widać było nawet.
Y yo pensé, ¿quién va a querer esta ropa?
I ja sobie myślałam, kto zechce te ubrania?
Y cuando llegué, los niños me la sacaban de
Ale
la mano.
Ale właśnie tam przyszłam, te dzieci po prostu wyrywały mi sobie te ubrania, wyrywały mi z rąk te ubrania.
Porque la que tenían era peor.
Ponieważ ubrania, które miały, były dużo gorsze.
Entonces yo pensé.
I wówczas pomyślałam.
Yo crecí siempre con vestidos nuevos.
Ja zawsze wzrastałam, mając nowe ubrania.
Zapatos para mí.
Buty dla mnie.
Eso de niña.
I od dziecka to
me recordaba mi dignidad.
I od dziecka to właśnie przypominało mi o mojej godności.
Tenía comida.
Miałam jedzenie.
Casa.
Dom.
Familia.
Rodzinę.
Padres que me amaban.
Rodziców, którzy mnie kochali.
La dignidad era evidente.
Godność była widoczna, ewidentna.
Aquel esa persona que creció de niña.
I, a z kolei te dzieci, które wzrastały właśnie od, właśnie w takich sytuacjach.
Sin esas cosas que le recordaban lo digno que es.
Bez tych rzeczy, które przypominały
lo
o godności.
Lo bueno que está en este mundo.
Że ten świat jest też dobry.
Lo que puede recibir y lo que puede dar.
Że ten świat, który może dać i od tego świata można otrzymać.
Nunca recibió eso.
Te dzieci nigdy nie otrzymały tego od świata.
¿Cómo va a aprender lo digno que es?
Jak może nauczyć się tego, że ma godność?
Ahí es donde la iglesia hace pie.
I tam właśnie jest obecny Kościół, w tych takich sytuacjach.
Por eso la misión evangelizadora de los más pobres.
Dlatego właśnie ta misja ewangelizacyjna najbardziej ubogich.
Por eso la inserción de los cristianos en medio de medios
Dlatego
pobres.
Też obecność chrześcijan wśród tych środowiskach najbardziej ubogich.
Y cómo anunciar la dignidad de un Dios que opta a los pobres.
Jak głosić właśnie godność tego Boga, który wybiera ubogich.
Haciéndose pobre.
Stając się ubogim.
Y por lo tanto uno de ellos.
A zatem jednym z nich.
Es un mensaje que cambia la vida.
To jest przesłanie, które zmienia życie.
Zanim pójdziemy do Afryki, do Egiptu, jeszcze mamy telefon i teraz go odbierzemy. Halo, bardzo proszę.
Tak.
Witamy serdecznie.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Niech jest w Bydgoszczy. Mam takie pytanie. Islamiści, im bliżej jest oczywiście do tej drugiej części muzułmanów, dlaczego? Skąd to się bierze? To wszystko z Bogiem.
Z Bogiem, panie Zbigniewie. Skąd się biorą islamiści? Rozumiemy, że ci terroryści, ci radykałowie. Skąd się biorą?
Questi movimenti terroristi di ideologia islamica non è una cosa nuova con ISIS.
Więc te ruchy ekstremistyczne muzułmanów nie rozpoczęły się z ISIS. To nie jest początek. Miały już miejsce wcześniej.
C'è un pensiero che data da mille anni fa.
To jest ideologia, która się zrodziła 1000 lat temu.
Fatto da Ibn Hanbal, Hanbalita si chiama
Ibn
il pensiero.
Ibn Hanbal, Hanbalita.
Allora, questo pensiero è basato sulla seconda parte del Corano.
Powtarzam, to jest ta ideologia, która się bazuje tylko na drugiej części Koranu, tak zwanej Medyna.
Lungo secoli sono stati musulmani che volevano fare riforma e cancellare questa parte estremista.
Przez wieki byli muzułmanie, którzy chcieli przeprowadzić reformę i jakby wyeliminować tą drugą część, tą właśnie część, która mówi o przemocy.
Tipo il corrente sufi che sono sublimi nel soprannaturale.
Sufi, którzy są naprawdę bardzo skierowani na tą część nadprzyrodzoną.
Ma la grande parte sunnita nel mondo non li vuole.
ale niestety większość sunnitów no, nie są po jego stronie.
Sono buoni, pacifici.
Są bardzo pokojowi.
Invece,
dobrzy.
Nel secolo scorso sono venuti in rilievo nuovi gruppi.
W poprzednim wieku pojawiły się nowe grupy.
Per esempio, negli anni 20 è nato in Egitto il corrente di fratelli musulmani.
Na przykład w Egipcie zrodziła się ta nowa grupa braci muzułmanów.
Basato su questa parte un po'
violente. Która oczywiście znowu kieruje się tylko tą drugą częścią, która mówi o przemocy.
Anche il corrente salafita che è nato nel secolo scorso.
Salafita, który urodził się w poprzednim
wieku. Che vuol vivere
wieku,
1400 anni fa. La parola salafita.
Salafita sięga do 1400 roku.
Sono piccoli gruppi, ma
to
ben organizzati.
Małe grupy, ale są bardzo dobrze zorganizowane.
Il pensiero di fratelli musulmani è basato su Sayyid Qutb, il pensiero qutbista.
Czyli ta myśl właśnie braci muzułmańskich jest, bazuje się na myśli Sayyid Qutbi.
Sayyid Qutbista. Allora, ISIS è una cosa adesso, ma Qaeda, Taliban, Boko Haram in Nigeria, Shabab, tutti hanno gli stessi principi.
Więc ISIS to pojawiło się niedawno, ale wszystkie te grupy, które pan profesor właśnie wymienił, one już istnieją od dawna.
E il pericolo nei paesi dove non si parla arabo.
Więc dużym niebezpieczeństwem właśnie te grupy powodują są wielkim niebezpieczeństwem w krajach, w których nie mówi się po arabsku.
Dunque sia Afghanistan, Pakistan,
ale też w Europie.
Allora, hanno questi libri di pensieri violenti che danno già dai bambini.
Bo oni mają właśnie te księgi, które mówią o właśnie o przemocy.
È un lavaggio
i
di
dają
cervello.
Już małym dzieciom. I to jest naprawdę lavaggio di cervello, pranie mózgu.
Allora diventano violenti terroristi essendo
Więc
giovani.
Od dziecka, już będąc młodymi, są tak przepełnieni tą ideologią właśnie przemocy.
Tanti musulmani non sono contenti di quello che si fa.
I bardzo wielu muzułmanów nie jest z tego zadowolonych, są przeciwni temu.
Ma si accusano noi cristiani perché dicono siamo ipocriti.
Ale to, co mówią na przykład właśnie ci muzułmanie, którzy są przeciwni tej przemocy, mówią, że jesteśmy hipokrytami.
Perché lasciamo fare.
Ponieważ my pozwalamy na tą przemoc.
C'è un libro per chi legge il francese.
Kto zna francuski,
Apparso
polecam.
Tre anni fa in Francia, in Belgio.
Trzy lata temu pojawiła się we Francji i w Belgii.
Perché ho abbandonato i fratelli musulmani.
Dlaczego zostawiłem braci muzułmani.
Fatto dal leader dei giovani musulmani in Francia.
Który został napisany przez jednego z liderów braci muzułmanów
Dai fratelli musulmani. Mm-hmm. E lui fa scoprire che erano tutti violenti bugie e ritorna all'Islam pacifico buono del suo nonno e il suo zio.
Więc on właśnie mówi o tym, że wśród nich wszyscy właśnie używają przemocy, natomiast on po tym jak zobaczył jaką ideologią jakiej ideologii używają właśnie bracia muzułmanie, powrócił do tego islamu, który poznał od swojego dziadka, który był bardzo pokojowy.
Scrittore si chiama Muhammad Luisi, potete vedere su Google.
Możecie przeczytać tą książkę, możecie znaleźć ją przez Google, Mohamed Saidi.
Mohamed Luisi, che Mohamed vi da Luisi. Idea da, viene, da dove viene il terrorismo.
Który pozwoli wam zrozumieć, skąd się pojawił terroryzm.
Dunque nell'Islam si trova.
W islamie jest ta część właśnie, która mówi o przemocy.
Odbierzmy kolejny telefon. Halo, bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże Pani.
Mówi Anna z Warszawy. Ja chciałabym poruszyć problem błędnego rozumienia człowieka na przykładzie odczłowieczonego budownictwa mieszkaniowego i odczłowieczonych miast betonowanych bez dostępu do natury. te sprawy są sprzeczne zarówno z antropologią człowieka w moim rozumieniu, jak i naturą rzeczy człowieka. Jest oczywiste, że zwłaszcza budownictwo wysokościowe, ale także to betonowanie miast jest no, w sposób oczywisty sprzeczne z potrzebami człowieka. No i chciałabym zapytać gości w studio, co z tym robić? Jak to zburzyć?
Dziękujemy bardzo pani Anno. Powiedzcie profesor, ciekawe pytanie, ciekawe zestawienie, antropologia i architektura. No faktycznie, to też wynika nawet na tym poziomie architektonicznym. Widzimy, jaka stoi koncepcja człowieka. Pytanie było, jak to zburzyć? Nie wiem, czy będziemy burzyć, ale jak temu przeciwdziałać, takiemu myśleniu?
Tak, to rzeczywiście pytanie jest znakomite i pokazuje, że właśnie antropologia to nie jest tylko sprawa takich akademickich dyskusji, tylko to jest sprawa naszego codziennego życia. Innymi słowy, mamy prawo do tego, żeby nie żyć w brzydocie, żeby nie żyć w warunkach, które uwłaczają ludzkim potrzebom, ludzkiej godności. A te warunki to nie jest tylko ubóstwo materialne, ale to jest także brak dostępu do dóbr kultury, brak miejsca, gdzie można by było pójść do kina, gdzie można by było pójść na koncert.
Do parku, tu mówiła pani o
naturze. I oczywiście jeszcze bardziej na podstawowym poziomie brak zieleni w naszych osiedlach, brak miejsca, gdzie bezpiecznie, nie bojąc się przejeżdżających samochodów, matki mogą pójść na spacer z dziećmi. To wszystko są podstawowe ludzkie dobra, o których w tym ekonomicznym darwinizmie, o którym bardzo cennie mówiła profesor Cuneo, zapominamy często. Każdy fragment wolnej przestrzeni jest wykorzystywany przez deweloperów po prostu, żeby zarobić. I tak jak w komunizmie, przypomnijmy, bloki mieszkalne były zbudowane ze ścisłym pewnym celem politycznym. Chodziło o wąskie mieszkania, o cienkie ściany, żeby sąsiedzi mogli się podsłuchiwać, żeby wiedzieli, o czym się mówi za ścianą i w razie potrzeby donieśli, komu trzeba. Dzisiaj jesteśmy ofiarami innego myślenia, ale równie krzywdzącego, gdzie podstawowe ludzkie potrzeby, także potrzeba piękna, życia w otoczeniu pięknych budynków, nieszpeconych przez szkaradne reklamy, wszędobylskie szkaradne reklamy. Teraz w imię pieniądza te potrzeby są deptane. To bardzo, bardzo, bardzo piękne pytanie. Bardzo, bardzo pani za nie dziękuję.
Widzimy, jak już widzimy, jak bardzo ważne jest to, jaką antropologię mają nasi rządzący na poziomie ogólnokrajowym, czy w gminie, czy w mieście. Były teraz wybory samorządowe w Polsce. Czy padło to pytanie, jaką pan ma, panie kandydacie, antropologię? Oczywiście nie tak sformułowane, ale jak to jest ważne, bo to potem widzimy tutaj właśnie.
Innymi słowy, kim my dla pana jesteśmy? Dla pana, dla pani? Czy jesteśmy tylko obywatelami, którzy płacą podatki i głosują w czasie wyborów? Czy jesteśmy tymi, którzy mają prawo, żeby mieć blisko jakiś obszar zielony z wygodnymi ławkami, nie tylko z takimi trzema deseczkami, na których nawet młodemu człowiekowi jest niewygodnie siedzieć, ale z wygodną ławką, gdzie mogliby usiąść ludzie starsi, którzy muszą się oprzeć o coś, prawda? To jest ta przestrzeń myślenia o człowieku, o dobru człowieka, której powinniśmy się domagać od tych wszystkich, którzy mają na to wpływ.
Profesor Munir Farag.
Una parola sull'architettura.
Jedno słowo,
które perché questi giorni c'è l'incontro sulla biodiversità.
Ponieważ w tych dniach jest spotkanie o bio.
C'è un congresso che si prepara.
Bioróżnorodność.
In Polonia.
Jest właśnie tematem tego kongresu jest bioróżnorodność. I przygotowujemy też kongres w Polsce.
Il Laudato Si.
I tam podkreślamy właśnie dokument Laudato Si,
tutto lì,
gdzie jest mowa o wszystkim, o architekturze.
E lì dentro prendo riferenza alla domanda che gli uomini sono la via per la Chiesa.
I powracam właśnie do tego pytania, człowiek jako droga dla Kościoła.
Partendo di quello che ha detto Gandhi.
i mówię też o słowach Gandhiego.
Amo il cristianesimo e Gesù, ma vedendo come vivono i cristiani non mi attira.
Ja kocham naukę Jezusa, ale jak patrzę na to, jak żyją chrześcijanie, to mnie ta nauka nie pociąga.
Allora è vero quello che ha detto Santo
Padre. Więc to jest prawda, co powiedział Ojciec Święty.
Tramite l'uomo, tramite ognuno,
poprzez człowieka, poprzez każdego z nas.
E la via oggi per la Chiesa.
Każdy z nas jest drogą dla Kościoła.
Ma come non parlare.
Ale nie poprzez słowa.
Non predicare.
Nie poprzez kazania. Ale poprzez konkretne życie.
E incarnare.
I wcielanie.
Tutti l'insegnamento
nauki,
umano
nauki,
e cristiano,
Kościoła, nauki chrześcijańskiej.
Di preferenza per i marginalizzati e deboli e poveri.
Która podkreśla właśnie obronę przede wszystkim najsłabszych, najbiedniejszych.
E questo, come lei ha chiesto, i paesi come Egitto,
wracając
Africa,
do swojego pytania, właśnie w Afryce,
vedono
na Bliskim
una
Wschodzie,
chiesa vicino a loro,
widzą, że Kościół jest im bliski
la vita concreta
poprzez właśnie
di,
te konkretne gesty.
Profesoressa.
Sì, e quisiera decir también que esta arquitectura que humaniza o deshumaniza.
Chciałbym dodać również, że ta architektura, która humanizuje lub pozbawia tego wymiaru ludzkiego.
Como decía Ana,
jak mówiła właśnie Ana, która zadzwoniła przed chwilą.
A veces también es otra cosa importante es la arquitectura dentro de la familia.
Ważna też jest architektura wewnątrz rodziny.
Hay arquitectura externa que facilita la vida.
Jest architektura zewnętrzna, która ułatwia życie.
Pero también a veces el ritmo de vida hoy.
Ale także rytm życia dzisiaj.
Destruye una sana arquitectura familiar.
Niszczy zdrową architekturę rodzinną.
Por ejemplo.
Na przykład.
Hoy sabemos por neurociencia.
Wiemy dzisiaj dzięki neuronauce,
que lo peor para un cerebro que va envejeciendo.
To co jest najgorsze dla mózgu, który starzeje się.
Es estar solo.
To jest bycie samemu.
Porque las neuronas retrogradan, involucionan.
Ponieważ te nerwy, układanki po prostu cofają się.
Necesitamos continuamente de la relación del otro.
Potrzebujemy nieustannie relacji z drugimi.
Especialmente relaciones afectivas.
A szczególnie w relacjach właśnie uczuciowych.
Cuidarnos mucho más en los primeros 1000 días de vida.
Troszczyć się bardzo w tych pierwszych dniach życia.
Y en la ancianidad.
Ale też troszczyć się w ostatnich w dniach starości.
La vida hoy nos hace tener poco tiempo para estar con nuestros abuelos.
I rytm życia sprawia, że mamy mało czasu, by być z naszymi dziadkami.
O están solos.
Są sami.
En fuera de casa.
Poza domem.
O en casa solos.
Lub w domu, ale sami.
La arquitectura familiar está destruida.
Architektura rodzinna jest zniszczona.
Y esa falta de cuidado.
I ten brak troski.
Deshumaniza también.
Też pozbawia tego wymiaru ludzkiego.
Y crea cultura de deshumanización.
I tworzy kulturę, która prowadzi właśnie do utraty człowieczeństwa.
Drodzy Państwo, tematy szerokie dzisiaj je poruszamy. Różne aspekty, jak słyszymy, jak widzimy. Ale już czas skończyć tę naszą pierwszą część rozmów dzisiejszych, niedokończonych. Przed nami część druga z naszymi gośćmi. Jeszcze dołączą kolejni goście do części radiowej. Zapraszamy, aby być z nami od 21.30 w Radiu Maryja. Mówimy o człowieku. Kim jest człowiek? Dlaczego tak go postrzegamy i co z tego wynika? Zapraszamy 21.30 w Radiu Maryja. Ciąg dalszy naszych rozmów niedokończonych. A teraz już Państwu dziękujemy, dziękuję naszym gościom i mówię do usłyszenia. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.